Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Papież zatwierdził dekrety o heroiczności cnót matki Elżbiety Różyczackiej oraz ojca Serafina Kaszuby. Otwiera to drogę do ich beatyfikacji.
Człowiek małoduszny nie rozumie Bożego miłosierdzia, mówił Franciszek na porannej Eucharystii.
W Pakistanie znów zabito chrześcijanina, tym razem mordu dokonali policjanci.
Witamy Państwa 10 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Beatyfikacje dwóch naszych rodaków przybliżyły zatwierdzone przez papieża dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Jeden z nich dotyczy matki Elżbiety Różyczackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą. Miejsce to stało się cenionym ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągającym ludzi poszukujących. Matka Trzacka zmarła w 1961 roku w opinii świętości.
Drugi watykański dekret dotyczy heroiczności cnót żyjącego w ubiegłym wieku ojca Serafina Kaszuby, kapucyna zmarłego w 1977 roku we Lwowie. Większość swojego życia posługiwał wśród wiernych na terenach różnych republik radzieckich. Za swoje duszpasterskie zaangażowanie był prześladowany i kilka lat spędził na zesłaniu w sowieckich sowchozach.
Inne dekrety odnoszą się do założycieli zgromadzeń zakonnych, jednej Hiszpanki i Francuzki oraz jednego Brazylijczyka, Hiszpana oraz Włocha, osoby świeckiej.
Ponadto Ojciec Święty zatwierdził też męczeństwo zamordowanych za wiarę w Gwatemali w 1981 roku franciszkanina Tulio Maruzzo oraz członka trzeciego zakonu franciszkańskiego Luigiego Obdulio Arroyo Navarro.
Sprawiedliwość Boża w Jezusie Chrystusie stała się ciałem, miłosierdziem, przebaczeniem. Serce Boga ciągle jest otwarte na przebaczanie, mówił papież na porannej mszy, nawiązując do historii proroka Jonasza.
Franciszek nazwał go uparciuchem, który chciał uczyć Boga, jak powinien postępować. Bóg bowiem prosił Jonasza, aby poszedł do Niniwy i upomniał ją, by się nawróciła, ale on nie posłuchał Pana, tylko uciekł. Za drugim razem, kiedy Bóg go posłał, uczynił to i okazało się to skuteczne. Ale sam Jonasz jest oburzony, rozgniewany, widząc Boże przebaczenie i nawrócenie Niniwy. Jonasz, twierdził papież, jest uparty, ale bardziej niż uparty jest surowy, chory na swoją sztywność, miał skostniałą duszę.
I testardi di anima, i rigidi, non capiscono.
Ludzie, którzy mają skostniałą duszę, są surowi, nie rozumieją, czym jest Boże miłosierdzie. Są jak Jonasz. Musimy to rozgłosić, aby tamci zostali ukarani, gdyż źle postępowali i powinni pójść do piekła. Ludzie surowi nie potrafią powiększać swojego serca, tak jak czyni to Pan. Są bojaźliwi, z małym, zamkniętym sercem, trwając przy samej tylko sprawiedliwości. I zapominają, że Boża sprawiedliwość w Jezusie stała się ciałem, miłosierdziem, przebaczeniem. Boże serce bowiem zawsze jest otwarte na przebaczenie.
Franciszek dodał, że ludzie sztywni, uparci zapominają, że wszechmoc Boża wyraża się, ukazuje się najpełniej w miłosierdziu i przebaczeniu.
Nie jest łatwą rzeczą zrozumieć Boże miłosierdzie. Nie jest to łatwe. Trzeba się wiele modlić, aby je zrozumieć, ponieważ to jest łaską. Jesteśmy przyzwyczajeni do zasady: ty mi zrobiłeś to, a ja ci zrobię tamto. Do sprawiedliwości: zrobiłeś, to płać. A Jezus już raz za nas zapłacił i ciągle płaci.
Papież stwierdził, że historia Jonasza nie kończy się jednak na jego niezadowoleniu, zatwardziałości, choć Bóg mógł go takim pozostawić. Ale Pan wychodzi do niego, aby go przekonać, ocalić, podobnie jak zrobił to z ludźmi z Niniwy. Bóg jest Bogiem cierpliwości, umie przygarniać człowieka, wie, jak jego serce uczynić wielkim.
I to jest właśnie przesłaniem tej prorockiej księgi. Dialog między proroctwem, pokutą, miłosierdziem a małodusznością, czy też uporem. Ale miłosierdzie Boże zawsze wygrywa, gdyż właśnie wszechmoc Pana wyraża się w miłosierdziu. Chciałbym wam zaproponować, abyście wzięli dziś do ręki Biblię i przeczytali Księgę Jonasza. Jest króciutka, 3 strony. I zobaczycie, jak postępuje Pan. Takie jest Jego miłosierdzie. Jak Pan przemienia nasze serca. I podziękujcie Mu, że jest tak miłosierny.
lui è tanto misericordioso.
Papież zreorganizował struktury kościoła malabarskiego. Jest to jeden z dwóch rdzennie indyjskich obrządków wschodnich. Franciszek utworzył dwie nowe eparchie tego kościoła. Jedna z nich z siedzibą w Shamshabad będzie obejmować terytorium całych Indii z wyjątkiem miejsc należących do istniejących już eparchii. W ten sposób zapewnione zostanie duszpasterstwo wiernych obrządku malabarskiego w całym kraju, również w regionach nieobjętych jurysdykcją biskupów tej tradycji. Do tej pory korzystali oni zazwyczaj z duszpasterstwa obrządku łacińskiego.
Z tej okazji Franciszek wystosował też obszerny list do wszystkich indyjskich biskupów. Pisze w nim o bogactwie, jakim jest dla kościoła różnorodność jego tradycji. Zaznacza zarazem, że istnienie na tym samym terytorium kilku różnych obrządków sprawdziło się w życiu kościoła. Nie prowadzi to do konfliktów, lecz do ubogacenia, umożliwiając zarazem lepszą troskę o zachowanie bogatej tradycji chrześcijańskiej. Biskupów Kościoła Łacińskiego papież prosi o pomoc w organizowaniu struktur obrządku malabarskiego na nowych terytoriach.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało program azjatyckiej podróży Ojca Świętego. Odbędzie się ona od 26 listopada do 2 grudnia. Franciszek odwiedzi Birmę i Bangladesz.
Papież wyruszy w podróż 26 listopada wieczorem. Do Birmy przybędzie następnego dnia po południu. Pierwszy dzień przeznaczony jest na aklimatyzację i poza oficjalnym powitaniem na lotnisku nie przewiduje żadnych innych wydarzeń. Siedzibą papieża będzie dom arcybiskupa w dawnej stolicy Birmy, Rangunie.
Kolejny dzień podróży Franciszek spędzi w aktualnej stolicy Naypyidaw. Spotka się tam kolejno z prezydentem, szefem dyplomacji oraz pozostałymi przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym. Trzeciego dnia Franciszek odprawi mszę dla ogółu wiernych w Rangunie, spotka się z Radą Najwyższą mnichów buddyjskich, którzy reprezentują religię zdecydowanej większości Birmańczyków, a następnie z tamtejszymi biskupami. Kolejnego dnia podróży Ojciec Święty odprawi mszę dla młodzieży w katedrze w Rangunie i odleci do Bangladeszu, gdzie spotka się z prezydentem, a następnie z przedstawicielami władz państwowych. Drugiego dnia wizyty w Bangladeszu papież odprawi mszę dla ogółu wiernych i udzieli święceń kapłańskich, spotka się z biskupami, a następnie weźmie udział w spotkaniu ekumenicznym i międzyreligijnym na rzecz pokoju. Ostatniego dnia swej azjatyckiej podróży Franciszek spotka się z duchowieństwem, a następnie z młodzieżą. Późnym popołudniem odleci do Rzymu. Na skutek różnicy czasu jego przylot do Wiecznego Miasta jest planowany jeszcze tego samego dnia, 2 grudnia o godzinie 23.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W pakistańskiej prowincji Pendżab zamordowano młodego chrześcijanina. Arslan Masih miał 17 lat i zmarł w wyniku pobicia przez grupę 6 policjantów. Wyjaśnienie okoliczności zdarzenia nie jest łatwe, gdyż policja niechętnie podejmuje oficjalne działania przeciw swoim funkcjonariuszom.
Prawnik prowadzący sprawę zabójstwa Arslana potępił brutalne zachowanie tamtejszej policji, która, jak powiedział, zabija niewinnych chrześcijan, licząc, że nie będą mogli się bronić, bo są najbiedniejszą warstwą społeczeństwa. Stąd też ich działania pozostają bezkarne. Wreszcie mamy dobrą atmosferę do dalszych rozmów. Tak sprawę Kościoła Polskiej Misji Katolickiej w Essen ocenił ksiądz prałat Stanisław Budyn. W rozmowie z Radiem Watykańskim rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech przedstawił wyniki spotkania w kurii diecezjalnej. Według niego ostateczna decyzja w sprawie Kościoła Świętego Klemensa w Essen, na terenie którego oprócz niemieckiej parafii znajduje się Polska Misja Katolicka, powinna zapaść w styczniu przyszłego roku.
Ksiądz Budyn przyznał, że spotkanie posłużyło przede wszystkim wyjaśnieniu nieporozumień między Polską Misją Katolicką w Essen a tamtejszymi władzami diecezji. Przedstawiciele kurii wyrazili swoje niezadowolenie z faktu, że sprawa rzekomej sprzedaży kościoła została nagłośniona w kategoriach wojny polsko-niemieckiej. Polacy tymczasem byli zdumieni brakiem informacji i błędami w komunikacji. Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech przedstawił pracownikom kurii dane statystyczne dotyczące polskiego duszpasterstwa w Essen. Wynika z nich, że polska placówka liczy tam 78 tysięcy wiernych i jest prężną, dobrze działającą misją. Obie strony uzgodniły, że dalsze prace w procesie restrukturyzacji parafii będą przeprowadzane w małej grupie roboczej. Polską misję katolicką w Essen będą reprezentowały dwie świeckie osoby. Polacy w Essen wyrazili wobec kurii swoje najpilniejsze życzenia. Ewentualny nowy kościół powinien mieć salki katechetyczne, powinien być łatwo dostępny komunikacją miejską, wokół niego powinny znajdować się parkingi, nowa placówka powinna powinna też mieć mieszkania dla polskich duszpasterzy. Dobrą atmosferę spotkania potwierdzili również przedstawiciel kurii w Essen Jens Albers oraz proboszcz polskiej misji katolickiej w Essen ksiądz Jerzy Wieczorek. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił on, że polska placówka w Essen jest częścią diecezji i chce działać dla dobra całego Kościoła powszechnego. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Katolicy i protestanci powinni podjąć starania, aby zajmować wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach etycznych, powiedział katolicki prymas Irlandii arcybiskup Eamon Martin. Mówił o tym w Armagh w katedrze Kościoła Anglikańskiego. Został tam zaproszony, by podjąć refleksję na temat pojednania reformacji. Podkreślił przy tym potrzebę pojednania pomiędzy chrześcijanami.
Ludzie patrzący z zewnątrz, zwłaszcza na tej wyspie, widzą historię podziału i sekciarstwa, nietolerancji, wzajemnych oskarżeń i otwartej wrogości w chrześcijańskiej rodzinie. Stanowi to źródło zgorszenia, powiedział arcybiskup Martin. Rola religii w społeczeństwie irlandzkim, północy i południa, w sposób wyraźny dramatycznie się zmieniła. Wpłynęło to na proces sekularyzacji, czego dowodem jest stały spadek wiernych uczęszczających do kościoła i liczby powołań. Coraz więcej ludzi żyje teraz bez żadnego odniesienia do Boga lub do wiary, zauważył arcybiskup.
Prymas Irlandii przekonywał, że choć pochodzimy z różnych tradycji chrześcijańskich, to jesteśmy wezwani, aby połączyć wysiłki wypływające z naszej pewnej nadziei dla świata. Mamy też mówić jednym głosem w kluczowych kwestiach etycznych.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Pod hasłem Otwórzcie drzwi Chrystusowi w dniach od 19 do 23 października odbywał się będzie Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi. O szczegółach tego wydarzenia informowano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. Ksiądz infuat dr Ireneusz Skubiś, moderator ruchu Europa Christi, z niepokojem zauważył, że obserwować możemy swego rodzaju alergię na chrześcijaństwo w Unii Europejskiej.
Jest to jednocześnie naszym zdaniem jakaś utrata czy tracenie tożsamości, bo tożsamość Europy to tożsamość chrześcijańska. Chcielibyśmy wrócić do tej świadomości, która powinna zaistnieć w Europie i stąd właśnie także i ten kongres.
Wśród gości kongresu, który odbywał się będzie w Częstochowie, Łodzi i Warszawie, znalazło się ponad 40 wybitnych osobistości z Polski i Europy. Na zakończenie wydarzenia przyjęty ma być apel o włączenie świętego Jana Pawła II do grona patronów Europy. Prawdopodobnie tylko dwie niedziele w miesiącu będą w Polsce wolne od handlu. Ku takiemu rozwiązaniu skłania się sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy. Oznacza to zmianę w obywatelskim projekcie w sprawie całkowitego zakazu handlu w niedzielę, który przygotowała Solidarność. Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, powiedział, że Kościół uważnie przygląda się tej debacie.
My się przysłuchujemy i wspieramy te działania Solidarności, żeby handel w niedzielę był ograniczony. Jeśli zostanie ograniczony, to jest krok w dobrym kierunku, chociaż dla nas, ludzi Kościoła, nie bardzo satysfakcjonujący. My będziemy mówili, że każda niedziela jest dniem świętym i pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, niewykluczone, że zakaz handlu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca wejdzie w życie już w styczniu przyszłego roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.